Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest 26 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Anna Rembalska, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 6 zakażonych chińskim koronawirusem. W poniedziałek zmarło 11 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1013 osób. W niedzielę resort poinformował o wykryciu 395 zakażeń chińskim koronawirusem. Wczoraj wykryto 339 zakażeń. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich 22 tysiące. Wyzdrowiało ponad 10 tysięcy osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 348 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych odnotowano już ponad 99 tysięcy zgonów, w Wielkiej Brytanii 37 tysięcy, we Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące, we Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii prawie 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów przekroczyła już 23 tysiące. Mało dzieci w szkołach. Od wczoraj uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mogą wrócić do szkoły. Jak podało TVN24 w Warszawie, uczestnictwo w zajęciach zadeklarowali rodzice około 10% dzieci. Jednak w szkołach pojawiła się niepełna połowa z nich. Czterech placówek nie udało się uruchomić z powodu braku uczniów mimo wcześniejszych deklaracji rodziców, poinformowała rzecznik stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Koronawirus w przedszkolach. U pracowników przedszkola w Wołominie zdiagnozowano koronawirusa. O tym fakcie poinformowała burmistrz Wołowina Elżbieta Radwan. Gminne przedszkola, oprócz przedszkola imienia Pszczółki Mai w Duczkach, gdzie wśród trzech osób personelu testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny, będą otwarte od wtorku 26 maja, napisała Radwan na Facebooku. Koronawirusa potwierdzono również w przedszkolu w Stobnie VII w powiecie kaliskim. Placówkę zamknięto niecały tydzień temu po otwarciu. Na COVID-19 zachorowała jedna z osób z obsługi. Od niedzieli na kwarantannie znajduje się 10 pracowników oraz 5 dzieci wraz z rodzicami. Były wiceszef wywiadu oskarżony o pedofilię. Jak dowiedział się portal TVP Info, były wiceszef agencji wywiadu Paweł W. został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem dokonania czynów pedofilskich. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie czeka na proces. Paweł W. pełnił funkcję wiceszefa wywiadu przez 8 lat od 2015 roku. Został odwołany przez premiera na wniosek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Następnie przez 2 lata był związany ze służbami, jednak przez długi czas przebywał na zwolnieniu. Portal wpolityce.pl dowiedział się, że mężczyzna miał molestować syna swojej siostry. Osoba znająca szczegóły przestępstwa powiedziała portalowi, że mężczyzna miał brać leki psychotropowe, które zostały mu podmienione. Chiny ukrywały informacje o epidemii, podobnie jak Związek Sowiecki wybuchł w Czarnobylu. Taką opinię wyraził doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu Robert O'Brien. O'Brien stwierdził w telewizji CBS, że Pekin wiedział o kryzysie, ale go wyciszał. Nie wiemy, kto w chińskim rządzie to zrobił, ale nie ma znaczenia, czy był to lokalny rząd chiński, czy komunistyczna partia Chin. To wirus, który został wypuszczony przez Chiny. Pewnego dnia HBO zrobi o tym serial, podobnie jak zrobili z Czarnobylem, powiedział doradca Donalda Trumpa. Podkreślił, że Chiny wiedziały o wirusie od listopada, ale przekazywały fałszywe informacje Światowej Organizacji Zdrowia. 193 osoby zostały zatrzymane podczas niedzielnych protestów w Hongkongu. Hongkońska policja poinformowała, że w niedzielę podczas demonstracji zatrzymano łącznie 193 osoby pod zarzutem nielegalnego gromadzenia się, brania udziału w zamieszkach oraz posiadania niebezpiecznych narzędzi. 30 osób zatrzymanych to osoby niepełnoletnie, najmłodsza ma 12 lat. Hongkończycy protestowali przeciw narzucanemu przez komunistyczne władze chińskiemu nowemu prawu o bezpieczeństwie narodowym. Hongkońskie Stowarzyszenie Prawników oświadczyło, że parlament chiński nie ma uprawnień do wprowadzenia w Hongkongu ustaw o bezpieczeństwie narodowym z pominięciem Rady Legislacyjnej. Według stowarzyszenia w ustawie zasadniczej Hongkongu zapisano, że Chiny nie mogą ingerować w procesy legislacyjne w Hongkongu. Tajwan zapewnia Hongkończyków o swoim wsparciu. Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w poniedziałek wpis na Twitterze, w którym czytamy: Nałożenie na Hongkong prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego zniszczy jego wolność i praworządność. Tajwan stoi z Hongkongiem i zapewni niezbędną pomoc ludziom. Droga naprzód to wolność i demokratyczne wybory, a nie ich zakończenie. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen także zapewniła o swoim wsparciu dla Hongkongu, jednak zaznaczyła jednocześnie, że chińskie działania w Hongkongu mogą zmusić Tajwan do odebrania miastu specjalnego statusu. Prezydent Tsai powiedziała, że jeśli dojdzie do zmiany sytuacji w Hongkongu, to status miasta w relacjach z Tajwanem także może się zmienić. Mamy nadzieję, że sytuacja w Hongkongu nie pójdzie w tym kierunku. Będziemy uważnie obserwować rozwój sytuacji i podejmować w odpowiednim czasie stosowne i niezbędne działania, zaznaczyła Tsai Ing-wen. Członkowie hongkońskiej prodekromatycznej partii aresztowani za sprzedaż masek wyprodukowanych poza Chinami. Dwóch członków hongkońskiej prodemokratycznej partii Demosisto zostało zatrzymanych po tym, jak rozprowadzali maseczki ochronne przechowywane w opakowaniach z napisem Not Made in China, czyli nie wyprodukowano w Chinach. Departament Celny w Hongkongu twierdzi, że zatrzymanie Hongkończyków nie było działaniem politycznym, tylko egzekwowaniem przepisów handlowych. Członkowie partii prodemokratycznej są oskarżani o kłamstwo na temat pochodzenia maseczek. Policja podała, że obaj działacze zostali już wypuszczeni. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości i zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. A dzisiaj wtorek, 26 maja, czyli Dzień Matki. Pozdrawiamy wszystkie mamy, które nas oglądają. Ja również składam prywatnie życzenia mojej mamie Marzenie, która to wszystko spina w studio Idź Pod Prąd, żeby mogło to wszystko działać. Także pozdrawiamy Cię, Marzena. I jest z nami pastor Paweł Chojecki, prywatnie mój ojciec. I szef telewizji Idź Pod Prąd.
No tak, ja może powiem coś bardziej takiego ogólnego. Witam Państwa na początek. Mówię, że dzisiaj same życzenia dla mam to troszkę za mało, nie? Oczywiście na poziomie indywidualnym to jak najbardziej wystarczy i o to chodzi, ale myślę, że musimy przy tej okazji od czasu do czasu myśleć, co nasz ustrój państwowy zrobił z rolą matki. Przypominam, że ta zmiana nastąpiła wraz z przyjściem komunistów w 1944 roku, gdzie pojawiło się w Polsce taki silny kierunek zmiany społecznej, żeby kobiety poszły do pracy zawodowej, żeby przestały właśnie zajmować się matkowaniem, a zaczęły tam produkować, nie wiem, pociski do armat czy jakieś tam inne rzeczy, żeby wsiadały na traktory i tak dalej. Niestety to się kobietom spodobało. to trzeba jasno powiedzieć, że zajęcie matki to jest jedno, przynajmniej w tym pierwszym etapie, najpierw ciąży, to jest długie, męczące, na zdrowiu się traci, potem to dziecko się robi, zrodzi, sra, trzeba przewijać, no teraz są pampersy, no to trochę lepiej, rośnie powoli, karmi, żyga, choruje, nic nie mówi, człowiek jest jak przywiązany łańcuchem do tego dziecka, niektóre kobiety popadają wtedy w depresję, a niektóre nawet lądują na leczeniu, także... Jest to naprawdę wielki wysiłek. Później to dziecko jest małe, cały czas czegoś chce. Przepraszam, że tak mówię od tej strony negatywnej, bo żeby pokazać, co dał socjalizm kobietom. A teraz kobieta wyrzuca swoje dziecko do żłobka i idzie do pracy. A tam zaraz jakiś pan powie jej komplement. O, to od razu fajnie. Nie wiem, czy wiesz, teraz nastąpiło rozluźnienie tych różnych restrykcji. Co się stało w sprzedaży? Co najbardziej, czego sprzedaż najbardziej wzrosła? Strzelaj.
Coś z rozrywką.
Blisko. Malowidła do oczu. Aha. 45% wzrost. I później na drugim miejscu reszta make-upów przeróżnych. To zrobił socjalizm z kobiet. Dlatego do mądrych kobiet, do przede wszystkim mądrych mężów apel. Naprawdę chuchajmy, dmuchajmy nad właśnie etosem matki. Bo to jest najważniejsze zadanie dorosłej kobiety, żony. Żeby właśnie była matką, żeby wychowała swoje dzieci. Żeby poświęciła im czas, kiedy są malutkie. Bo to wtedy najbardziej twojego czasu dzieci potrzebują. To tak bardziej do młodych rodzin, żeby uratować cywilizację, bo to nie zabawa.
My tutaj, Widź pod prąd, rozmawialiśmy niedawno z Anią Kopeć, pionierką edukacji domowej w Polsce i ona mówiła, że coraz więcej jest rodziców, którzy decydują się na edukację domową, także to też jest taki krok w dobrą stronę, że rodzice chcą, szczególnie matki, chcą być ze swoimi dziećmi i poświęcają się dla nich, poświęcają swoją karierę, swój czas. Zachęcamy do śledzenia blogu Anny Kopeć na idzpodprat.pl, a my dzisiaj sobie porozmawiamy o Hongkongu. Przed chwilą widzieliście wspaniały klip Free Hong Kong z ilustracją Grety Samuel. To jeszcze sprzed roku. On stał się bardzo popularny w Hongkongu. Już za kilkanaście minut połączymy się z redaktor Hanną Shen prosto z Tajwanu i porozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w Hongkongu i co to dzisiaj znaczy dla Polski. Już teraz czekamy na wasze komentarze, głosy, szczególnie w temacie Hongkongu. Ja przypomnę, że trwają zapisy na zjazd. Szósty zjazd klubu w telewizji Idź Pod Prąd już za dwa tygodnie. Wspaniali goście, o tym w drugiej części programu, ale już teraz możecie się zapisać idzpodprat.pl/zapisy. Tam znajdziecie formularz i zachęcić również waszych znajomych, bo w części wykładowej mogą wziąć udział nie tylko osoby z klubów Idź Pod Prąd, także oferta jest szeroka. Podawajcie dalej, a my na początek przejdziemy do sytuacji w Polsce. Jak wiemy z oficjalnych statystyk, w Polsce już ponad 22 tysiące osób jest zarażonych chińskim koronawirusem, ponad 1000 Polaków zmarło i mamy wypowiedź, która mnie osobiście zszokowała, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który dla Wirtualnej Polski w programie Newsroom powiedział, że szczyt epidemii mamy już za sobą i teraz przybrała ona rzeczywiście formę pełzającą, bardziej niż kuli śnieżnej. Z drugiej strony mamy wypowiedź Krzysztofa Simona, dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego do spraw chorób zakaźnych, który twierdzi, że głoszenie teorii, że mamy już wszystko za sobą, jest absurdem. Profesor Simon uważa, że jesteśmy nadal w centrum epidemii. Pastor Paweł Chojecki, do ciebie pytanie, jak to w końcu jest? Jak Polacy w ogóle mają znać prawdę, skoro słyszą takie sprzeczne opinie?
No, poruszasz kilka tematów naraz. Pierwsze pytanie jest dosyć, znaczy to ostatnie pytanie, jak Polacy mają znać prawdę, no to niech oglądają telewizję Idź Pod Prąd, tak mówię trochę żartobliwie. Ale zobaczcie, że to my mówiliśmy, co będzie się działo i mniej więcej ten scenariusz się rozegrał. Dzięki Bogu, wbrew tej głupocie rządowej, bo przypominamy, że i towarzysz Szumowski, który jest zwykłym sługusem partyjnym, a nie żadnym ministrem. Minister to jest sługa narodu, to jest sługus partyjny, czyli minister partyjny, prędzej można by go nazwać, a absolutnie z narodem nie ma nic wspólnego. To jest produkt katokomuny, czyli on służy albo lobby kościelnemu, albo lobby komunistycznemu, albo jednemu i drugiemu. Naród stracił zaufanie całkowicie już do władzy, do mediów tych reżimowych. To pokazują statystyki, że około połowy Polaków już praktycznie nie wie, co myśleć. No jeszcze jakaś część myśli źle.
Jednym z najbardziej nieufnych narodów.
Dokładnie tak. Także to jest efekt właśnie takich ludzi jak Szumowski, Kaczyński, Morawiecki, Duda i spółka. To właśnie zawdzięczamy, że Polacy są kompletnie zagubieni. Polacy są zagubieni albo prowadzeni złą drogą. Przeciwieństwem tego są właśnie mieszkańcy Tajwanu. I tu ten film, który pokazujemy dość często, naprawdę jest warty poważnego rozważenia w każdym polskim domu.
Znajdź się na Facebooku Idź Pod Prąd, jak Tajwan sobie poradził z pandemią.
To zresztą, co się teraz dzieje, że zapewne mamy dużo, dużo więcej zakażonych. Takie delikatne statystyki mówią, że to jest gdzieś 150 tysięcy, ale są epidemiolodzy, którzy no naprawdę mówią dużo, dużo więcej.
Simon ocenia liczbę chorych w Polsce na 4 lub 5 razy wyższą niż oficjalne
statystyki. No to właśnie o tym mówię. Między 100 a 200 tysięcy tutaj jest najczęściej. Lekarze, specjaliści szacują prawdziwe liczby. Tak samo też kilkukrotnie myślę, że jest zaniżona liczba zabitych przez inwazję wirusem komunistycznej partii Chin. Także te dane no to są tylko szacunkowe i raczej takie korzystne dla rządu. I pokazał się tu praktycznie już taki wykres piłokształtny w mniej więcej w stałej tendencji, czyli że epidemia grozi cały czas wybuchem. Że gdy tylko tak jak w kopalniach ludzie zaczną się stykać bez zabezpieczenia przez dłuższy czas, od razu ogniska epidemii. W fabryce mebli w Wielkopolsce dokładnie to samo i tam już w setkach, zdaje się, zarażonych się liczy. Rozmawiałem z jednym z lekarzy, specjalistów. On mówił, że rzeczywiście ta polska odmiana wirusa, bo tych odmian jest w tej chwili już około kilkudziesięciu, ten wirus lekko mutuje. Ta polska odmiana wirusa jest bardzo zaraźliwa, ale niezbyt śmiertelna. Czyli nie daje w dużym procencie zakażeń takich objawów klinicznych wymagających respiratora, wymagających pobytu w szpitalu i takich groźnych dla zdrowia. Czyli dzięki Bogu raczej lekki przebieg ma ta choroba wśród większości Polaków, choć cały czas te przypadki ciężkie są i zgony także osób w sile wieku, mówiliśmy o tu pracownikach medycznych, się zdarzają. Także tu u nas doktor Kubicka mówiła jasno, że jeśli nie zastosujemy takiej dyscypliny ogólnonarodowej na 2 tygodnie, góra miesiąc, to wejdziemy w taki obszar pełzający, że to będzie tak cały czas gdzieś ropiało i wybijało w momencie, kiedy duże skupiska ludności się pojawią bez zabezpieczenia. Także jest to straszny stan, a wypowiedź Szumowskiego jest podyktowana tym, że na koniec czerwca jego partyjka planuje tutaj kolejny jakąś szopkę zwaną wyborami. Także PRL, BIS, że tak powiem, się kłania. No trzeba partii zrobić dobrze, no to Szumowski robi. No co ma robić? Jak to jest, mówimy, partyjny sługus, a nie sługus narodu, bo tak nazwa minister oznacza.
Minister Szumowski uważa, że jesteśmy lepiej przygotowani do drugiej jesiennej fali epidemii. Jest bowiem zarejestrowany lek, są zaawansowane prace nad szczepionką, są procedury, jest też sieć szpitali jednoimiennych oraz laboratoriów, twierdzi Łukasz Szumowski.
Stek bzdur, można tak powiedzieć. Ciekawe to, jaki lek taki jest. No niech tak powie. Jaki lek tu jest już wynaleziony, bo to chyba cały świat by go złocił, jakby tak ten lek był. Także to zaklina rzeczywistość. Szczepionki nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. Nie wiadomo też, jak pójdzie zmienność tego wirusa, czy szczepionka nie będzie, że tak powiem, na wczoraj, tak jak te szczepionki na grypę, co wiecie, są na poprzedni sezon zawsze, nie? Także bzdura ogólnie, tam może w pewnych zakresach pomaga, ale no nie wiadomo nigdy, w którą stronę pójdzie dane zmiany. Także to jest takie wróżenie z fusów. No i jeśli on twierdzi, że wie, że ta pandemia czy epidemia w polskim już kontekście mówiąc wróci w jesieni, nie? Czyli tam gdzieś wrzesień, październik, no to skąd? Skąd wróci? Nie tylko nie, rzeczywista prawda w tym momencie, odczytanie tego, co on mówi, to jest nie, że wróci, tylko że wybuchnie z większą siłą, że teraz w czasie wakacji gdzieś to może rzeczywiście przygasnąć. Różne są czynniki. Jeden to ten, co mówiłem, że ten wirus akurat w polskiej odmianie nie jest zbyt złośliwy, można tak powiedzieć. Dalej w wakacje ludzie dużo spędzają czasu na świeżym powietrzu, czyli nie będą się gromadzić w ciasnych pomieszczeniach. No a na jesień to wszystko wraca, także zobaczcie, co on opowiada, że ten wirus cały czas z nami będzie, tylko będzie mniej zabijał, a tu jest już fajnie, a tu już pokonaliśmy, już wszystko jest za nami. No to takiego...
Ty myślisz, w takim razie, kiedy Polacy jednak słyszą ze strony rządu takie komunikaty, że już jest lepiej, że szczyt epidemii mamy już za sobą, to co powinniśmy też robić jako telewizja Idź Pod Prąd, jako środowisko Idź Pod Prąd, żeby uświadamiać Polaków, żeby nie doprowadzić jednak do tych zarażeń. Już teraz widzimy w przedszkolach, w fabrykach coraz to nowe ogniska zarażeń koronawirusa w Polsce.
Widzowie Idź Pod Prąd są informowani na bieżąco o sytuacji i są wzywani do tego, żeby wzorem tego, co robili, czyli robią, podkreślam, zobaczcie, na Tajwanie mamy praktycznie tylko chyba coś koło 20 czy 40 przypadków chorych, nie? Bardzo mało. W całej historii tam kilkuset, nie? Tych ostatniego pół roku, no tam niecałego pół roku, nie? Także praktycznie oni mogliby ogłosić, odtrąbić już całkowity koniec tej pandemii i wrócić do normalnego życia, nie? Takiego już bez żadnych zabezpieczeń. No to ten film zrobiony, no nie wiem, 2 tygodnie temu, bardzo niedawno, pokazuje, że choć powstrzymano atak komunistów chińskich za pomocą tego komunistycznego wirusa, choć rzeczywiście zarażonych praktycznie nie ma wewnątrz kraju, to na granicach cały czas są kontrole i zabezpieczenia, to ludzie sami się dyscyplinują. Im rząd nie mówi tam, od dzisiaj maseczki tam z przyłbicą, jutro już tylko możesz se na dupę nałożyć maseczkę. No, co to jest? Co to jest? Przecież ten wirus cały czas jest obecny. To co, rząd będzie nam mówił, że dziś wolno, jutro nie wolno? Każdy rozsądny człowiek powinien wiedzieć, że żyjemy w stanie ciągłego zagrożenia. I to co mówili sobie Nowozelandczycy. Tak traktuj kontakt z nieznajomym drugim człowiekiem, z którym nie żyjesz w bliskim sąsiedztwie czy w bliskim, w domu takim, w wspólnym gospodarstwie domowym, traktuj jak potencjalnego chorego. I tyle w temacie. Kto mądry, posłucha. Głupi zrobią inaczej. No to tak zawsze jest w dziejach ludzkości.
Każdy mieszkaniec Nowej Zelandii dostał takiego SMS-a, a my słyszymy od was i znamy to też z autopsji, że Polacy często wyśmiewają się z innych, którzy noszą maseczki. To oni są tak. Dziwakami.
To jest zwycięstwo komunistycznej propagandy i to mówiliśmy, o tym mówiliśmy dużo wczoraj. Cały program o 13 poświęciliśmy, jaki jest cel tej propagandy, jakie metody i tak dalej. I zobaczcie, to jest dokładnie tak, jak jest wojna, są okopy i teraz propaganda jednego państwa wysyła samoloty, zrzuca ulotki na terytorium drugiego, mówię o tych klasycznych, starych z drugiej, z pierwszej wojny światowej metodach propagandy i mówi, wasza walka jest bez sensu, wasi przywódcy was zdradzili, rzućcie broń, opuśćcie okopy. Nie? No i część posłucha. To dokładnie teraz ruska komunistyczna propaganda mówiąca, że nie ma wirusa, że w ogóle nie trzeba się zabezpieczać, że wychodźcie, gromadźcie się, wręcz przeciwnie, to jest wspomaganie działania broni biologicznej wysłanej przez komunistyczne Chiny w świat.
A teraz pokażemy wam dla przypomnienia, co mówili rządzący z PiS-u jeszcze przed wybuchem koronawirusa w Polsce, przed wybuchem pandemii. I wracamy za chwilę.
Mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. No jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu.
Zgodnie z zaleceniem premiera Mateusza Morawieckiego od 10 dni, przez ostatnie 10 dni została przeprowadzona intensywna akcja uzupełniania tego kluczowego dzisiaj asortymentu. 31 milionów maseczek medycznych, 28 milionów masek z filtrami HEPA. To tylko zakupy i te kontraktacje z ostatnich 10 dni. Równolegle na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęto budowę możliwości i kompetencji w zakresie zdolności produkcyjnych tego podstawowego sprzętu ochronnego dla służb medycznych i wszystkich służb, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Są w tej chwili stawiane linie produkcyjne, między innymi maseczek medycznych, czyli tych, które będą trafiały do szpitali. W czerwcu te moce produkcyjne powinny już być na poziomie 100 milionów sztuk miesięcznie. Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła 6 grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni i dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen produkcji masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela czy osób, które się nie stykają na tym pierwszym froncie bezpośrednio z osobami zarażanymi czy z pacjentami, to będzie 40 milionów sztuk.
Widzieliśmy to zestawienie, co mówił minister Dworczyk. Raz maseczki są potrzebne, raz nie są. Także apel do Polaków, myślcie samodzielnie i oczywiście oglądajcie telewizję. Idź pod prąd. Mam takie ważne ogłoszenie, że jesteśmy na finiszu akcji 1000 gitar wsparcia telewizji. Idź pod prąd. Już zdaje się prawie od półtora roku udaje się osiągnąć taki cel, że każdego miesiąca wspiera nas ponad 1000 darczyńców. Jest to wspaniałe takie wydarzenie. Myślę, że w historii Polski, że Polacy pokazują, że są zdolni oddolnie i systematycznie wspierać niezależne media. Teraz zdaje się, potrzebujemy jeszcze 300 wpłat do końca maja, także mamy czas do niedzieli. Możecie wesprzeć nas na stronie idzpodprad.pl/wsparcie i podać dalej specjalną grafikę. Pastor Paweł Chojecki, czy chcesz coś dodać?
Ja liczę na naszych widzów. Wiecie, że dla nas to jest bardzo taki jasny sygnał, że nas wspieracie, że nie tylko, że tak powiem, są lajki, serduszka, poklepywanie po plecach, jak to kiedyś było, teraz już tego nie ma, no bo nie widzimy się, ale że realnie uważacie, że część ciężko zdobytych przecież swoich pieniędzy chcecie przeznaczyć, żeby taka telewizja mogła funkcjonować i żeby dać nam zachętę, że ktoś nas popiera. Ja mówię, nie chodzi o wysokie wpłaty, chodzi o utrzymanie tego, można powiedzieć językiem pierwszej Rzeczpospolitej, może to nie jest zbyt chlubny język, ale tego pospolitego ruszenia. Chociaż w przypadku widzów telewizji pod prąd tak, no, z dużym oporem, bo pospolite ruszenie później się zdegenerowało. Początkowo to była bardzo, bardzo dobra rzecz, taki właśnie obywatelski odruch i bronienie swojej ojczyzny, a potem to się zdewaluowało. Dlatego chyba raczej można powiedzieć Pierwsza kadrowa, i to bym już, to nie jest kompania, bo kompania to powyżej 100 do 200 mniej więcej, to chyba trzeba by powiedzieć taki wzmocniony batalion, bo jeszcze nie pułk. Ale warto myślę, trzymać tę tysięczną formację naszych widzów, ten szyk tysięczny, ponieważ to jest taki jasny znak zarówno zachęty dla tych, którzy wspierają, ale się wahają, jak to, też to jest jasny znak dla wszelakich wrogów telewizji Idź Pod Prąd. Jeśli oni przekonają część z was, że nie warto nas wspierać, no to będą tu odtrąbiać sukces, no a część ludzi wahających się wtedy odstąpi. Także jest to naprawdę ważna batalia, można powiedzieć, jeśli chodzi o morale Polaków.
że liczymy też na wasze wsparcie, tak jak często podkreślamy w telewizji Idź Pod Prąd, nie chodzi o wysokość tych wpłat, ale chodzi nam o liczbę. Dziękujemy za waszą zachętę, a teraz, żeby wprowadzić się w temat Hongkongu, przypomnijmy nasz flashmob z maja zeszłego roku, kiedy wsparliśmy akcję Free Hong Kong. I tak jak powiedział pastor Bob Kraft z Hongkongu na antenie naszej telewizji, on twierdzi, że to od nas usłyszał właśnie ten hashtag Free Hong Kong i że to nasze środowisko go spopularyzowało. Teraz jest ono znane na całym świecie. Przypomnijmy to, co działo się w Lublinie na Placu Litewskim rok temu, pastor Paweł Chojecki.
Przypominam tylko, że kiedy rok temu mniej więcej zaczynały się te protesty, byliśmy jedyną telewizją, jedynym środowiskiem, które o nich informowało i które je wspierało. Dzisiaj no to już troszeczkę to się stało bardziej takie modne i widziałem nawet spore artykuły w innych gazetach.
Co ale, nas cieszy.
Co nas oczywiście cieszy, ale rok temu byliśmy tylko my na tym polu.
Teraz flashmob Free Hong Kong. O tym klipie nawet mówiły media w Hongkongu. Prosimy bardzo. Cały czas możecie dołączać do akcji hashtag Free Hong Kong, tak jak wczoraj rozmawiałam z pastorem Bobem Kraftem. Dzisiaj Hong Kong szczególnie liczy na pomoc całego świata. Ja witam serdecznie redaktor Hannę Shen, prosto z Tajwanu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przypominam, że możecie już teraz zadawać pytania do pani redaktor. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, a na początek poruszymy to, co się dzisiaj dzieje w komunistycznych Chinach i w Hongkongu. Trwa sesja Parlamentu Komunistycznych Chin, gdzie dyskutowane jest nowe prawo o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym. Hongkończycy wychodzą na ulicę, dochodzi do starć również z policją. Łącznie zatrzymano ponad 190 osób. Jedna z najmłodszych uczestniczek ma podobno 12 lat. Pytanie do pani, co oznacza w praktyce to nowe prawo dla Hongkongu i dlaczego właściwie trwają te protesty?
Przede wszystkim to jest prawo dla Hongkongu, które ustanowione jest w Chinach Ludowych, co jest niezgodne z prawem Hongkongu. Znaczy to, na co mówili się w 1984 roku Brytyjczycy z Chińczykami, mówi o tym, że Chińczycy mają wpływ, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną na Hongkongu, o obronę, ale wszystko inne jest w rękach Hongkongczyków. To tylko Hongkongczycy mogą ustanawiać u siebie prawo, jakie chcą. No różnie z tym bywa, bo ci, którzy chcą, to są władzy ludzie wyznaczeni przez Pekin, no ale jednak odbywa się to tak, że to musi być uchwalone w Hongkongu. I była już taka próba w 2003 roku uchwalenia podobnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym poprzez parlament hongkongski. To skończyło się ogromnymi protestami i ówczesny prezydent Chin Hu Jintao się z tego wycofał, widząc, że to jest rzeczywiście niebezpieczne. Xi Jinping widział już w zeszłym roku, jedna ustawa dotycząca ekstradycji wyprowadziła na ulicę 2 miliony ludzi, więc wprowadzenie dziś prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego tym samym sposobem, jak miało być to w 2003, no to prawdopodobnie oznaczałoby dużo większe protesty. W związku z tym stwierdził, że on ma... No, pewnej części ciała, że tak brzydko powiem, to co podpisali w 1984 roku i co obiecali w 1984 roku. I on po prostu narzuci chińskie prawo na Hongkong, a to znaczy po prostu złamanie tej umowy z 1984 roku, to znaczy ta autonomia, ta formuła, która obowiązywała w Hongkongu, jedno państwo, dwa systemy, nie obowiązuje, to znaczy, że po prostu Hongkong, jeżeli to prawo zostanie, przejdzie na tym parlamencie, zostanie podczas sesji tego parlamentu uchwalone, Hongkong stanie się w pełni częścią Chin Ludowych i zostaje pozbawiony wszelkich autonomii. To przede wszystkim to oznacza. Po prostu Hongkong będzie tak jak każde inne chińskie miasto. To prawo jest bardzo niebezpieczne, ono jest bardzo, na razie to co wiemy o nim, a podejrzewam, że tak będzie do końca, to znaczy ono jest takie bardzo enigmatyczne, mówi, że to zakazane będą działania separatystyczne, sabotaż, oczywiście nie będzie żadnego wymienienia co to znaczy, to będą Chińczycy, chińscy komuniści będą mówić, jak już złapią jakiegoś Hongkongczyka, to będą mówić, no to jest właśnie sabotaż, to jest działanie separatystyczne, na przykład ta 12-letnia dziewczynka, która może coś tam krzyczała albo miała jakiś plakat antykomunistyczny, no to na pewno będzie pod to prawo podpadnie. Druga niebezpieczna rzecz, no to o tym, że będą po prostu posterunki tajnej policji bezpośrednio w Hongkongu i ci agenci bezpieki będą łapać tych młodych ludzi i wywozić do Chin i tam oni będą stawać przed chińskim sądem. To już ma miejsce w Hongkongu, ale to są no akcje takie tajne o tym, że porwano hongkongskich wydawców do Hongkongu i tam postawiono ich przed sądem, no to dowiedzieliśmy się dopiero po jakimś czasie i to była akcja tajna. Teraz to będzie no, w świetle prawa, to będzie wszystko legalne. Także to po prostu oznacza koniec Hongkongu, jaki znamy. No to jeszcze było państwo, którym do jakiegoś stopnia była wolność wypowiedzi. No jest jeszcze wolność zgromadzeń, to widzimy, chociaż policja już jest w tej chwili bardzo brutalna. Już nie ma żadnych ostrzeżeń, że będą używać armatek wodnych, że będą przeprowadzać jakieś akcje. Oni od razu atakują protestujących, to w ostatnich dniach szczególnie widać. Także no, to jest koniec Hongkongu. Koniec Hongkongu i ono się stanie zwykłym chińskim miastem.
No tu widać było też, jak komuniści wrogo traktują Hongkong, że to praktycznie jest dla nich jakaś taki wrzut imperializmu w tym ciele chińskiego molocha, że próbowali zakazić tym wirusem komunistycznej partii Chin Hongkongu, że wwozili tam zakażonych samolotami po to, żeby właśnie to dążenie niepodległościowe stłumić poprzez powszechne zachorowania, żeby ludzie no, martwili się o swoje zdrowie, opłakiwali śmierć bliskich, a nie żeby zajmowali się walką o wolność.
Tutaj niektórzy określają te protesty, które dzisiaj dzieją się w Hongkongu, że to jest terroryzm. Pytanie do pani redaktor.
To czy komuniści tak nazywają.
Komuniści, tak. Czy dzisiaj te protesty w Hongkongu mają sens? Jak wiemy, już trwają one od ponad roku, ale teraz jest nowa fala tych protestów. Czy dzisiaj one mają sens?
Znaczy, to jest jedyny sposób, w jaki Hongkongczycy mogą w tej chwili pokazać, co myślą na temat tego, co się dzieje w Hongkongu. Te protesty przez moment, zanim jeszcze była mowa o tej ustawie, o tej nowej ustawie, one cały czas były, przyszedł no, koronawirus, ten wirus KPH i one troszeczkę ustały. Były jakieś zgromadzenia mniejsze w Hongkongu robione, no ale to nie było coś, co widzieliśmy w zeszłym roku, gdzie 2 miliony wychodziło na ulicę. No i teraz wracają, też już nie w takiej dużej ilości, ale wracają. No gdy jeżeli to prawo przejdzie, to one na pewno będą. No to jest taki jedyny w tej chwili, jedyna rzecz, którą Hongkongczycy mogą zrobić, żeby zademonstrować swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje, ale to też jest chyba no, takie coś, co no, nas uczula. Dziś świat zwraca uwagę na Hongkong, dlatego że Hongkongczycy są na ulicy. Gdyby oni nie wyszli na ulicę, no to podejrzewam, że no, to prawo by przeszło, no byśmy by powiedzieli w mediach, że ono przeszło, no, że Hongkongczycy to przyjęli i jest, prawda? No dziś to, że cały świat jednak o tym mówią, że politycy o tym mówią, że mówi się, że i Trump, i Wielka Brytania, i parę innych państw myśli o tym, co z tym fantem zrobić, jak podejść do tego i jak pomóc Hongkongczykom, no to wynika z tego, że ci Hongkongczycy odważnie wychodzą na ulicę. Także tak, według mnie one zdecydowanie mają sens. One wcale nie są, to nie są jacyś terroryści, to nie są rozruchy, to są ludzie, którzy wychodzą spokojnie, chcą protestować, A jeżeli dochodzi do jakichś dramatycznych sytuacji, no to wtedy, kiedy policja zaczyna ich atakować. Także to terroryzm jest po tej drugiej stronie. I to też jest coś, co każdy, kto zna Hongkong, kto widział Hongkong, obserwował przez wiele lat, mówi, że to też widać tą ogromną zmianę. No kiedyś policja w Hongkongu to był przykład tego, jaki powinien być policjant. To rzeczywiście był ktoś, kto staje po stronie obywatela. No dziś policja hongkongska w większości staje po stronie partii komunistycznej chińskiej.
No jeszcze bym dodał na potwierdzenie tego, że to nie są żadni terroryści, że te zrywy wolnościowe zostały zweryfikowane w sposób demokratyczny, że przeprowadzono parę miesięcy temu, już ponad pół roku w zeszłym roku, wybory lokalne do tych władz samorządowych i tam właśnie te środowiska, które wychodziły na ulice z antykomunistycznymi hasłami, odniosły miażdżące zwycięstwo. Także to pokazuje, że absolutnie nie można mówić, że to jakieś skrajne elementy, warchoły, jak to mówili komuniści polscy o na przykład Solidarności, ale że to jest ruch poparty przez zdecydowaną większość społeczeństwa, gdzieś na poziomie 70-80%.
Tutaj chciałam też przytoczyć jeden tweet, który wyraża nastroje Hongkończyków. Jestem Hongkończykiem i piszę, aby powiedzieć światu, że Hongkończycy nigdy się nie poddadzą. Będziemy walczyć, aż wszyscy zginiemy. Idei nie da się zabić. Dajcie nam wolność albo śmierć. Absolutnie potrzebujemy waszej pomocy, aby nasz dom był bezpieczny i piękny. Skąd właściwie Hongkończycy biorą siłę do walki? Tak jak mówiliśmy, te protesty trwają już ponad rok, a widać, że ich nastroje są wciąż bojowe, pomimo coraz gorszej sytuacji, redaktor Hanna Shen.
W ostatnich dniach czytałam albo słuchałam kilka wypowiedzi Jimmy'ego Lai. Jimmy Lai to jest hongkongski biznesmen, który dorobił się miliardów w różnego rodzaju biznesach, ale w pewnym momencie, a dokładniej po Tiananmen, stwierdził, że no, trzeba budować wolne media w Hongkongu. I na tych mediach wolnych, które on zbudował, uczyli się wolności mediów Tajwańczycy. Zresztą gazeta, którą założył Apple Daily, działa i w Hongkongu, i tutaj na Tajwanie, ale to była taka lekcja dla Tajwańczyków, jakie mieć wolne media. No dziś wolne media na Tajwanie to jest chyba najbardziej wolne media w Azji, jakie można sobie wyobrazić, bo nawet dużo wolniejsze niż te w Japonii. Ale to jest właśnie, no, duże, za tym stoją Hongkongczycy. Hongkongczycy nauczyli tego Tajwańczyków. Jednym z takich prekursorów Hongkongu był właśnie Jimmy Lai. I on między innymi, on się urodził w Chinach, jako dziecko został uciekł do Hongkongu i zapytany, no jakie było twoje pierwsze odczucie, co najpierw pomyślałeś, no to on powiedział tylko jedno słowo, wolność. Znaczy ta wolność w jakim stopniu zawsze była w Hongkongu i to nie trzeba było tam być, wystarczyło spojrzeć zawsze na różnego rodzaju wskaźniki, bo chociażby wolności gospodarczej. To było, no, to jest zawsze we wszystkich takich ankietach, no najbardziej wolne miejsce gospodarczo na ziemi. Do tego właśnie mieliśmy wolne media, no, słyszymy o tych protestach wielkich w Hongkongu, więc Hongkongczycy tą wolnością zawsze żyli i oni mają gdzieś to w genach od wielu lat. Nie tak dawno, kilka miesięcy, w marcu chyba, Jimmy Lai zapytany, no ale on jest miliarderem, ma ogromne pieniądze i on też dziś jest jednym z tych, który mówi, że nie opuści Hongkongu, będzie z Hongkongiem do końca. I pytają się go dziennikarze, no ale po co, przecież masz obywatelstwo brytyjskie, masz ogromne pieniądze, możesz sobie pojechać do Londynu, tam kupić najlepszą posiadłość, spokojnie z rodziną spędzić resztę życia. I ona na to odpowiedział, ale na co te wszystkie pieniądze, jeżeli nie ma wolności. I myślę, że to jest coś, co w Hongkongczykach jest naprawdę bardzo mocne, umiłowanie wolności. I jeszcze jedną rzecz, którą powiedział Jimmy Lai, bo dziennikarz jeden stwierdził, no tak, no Chińczycy mówią, że oni wam dadzą wolność, oni utrzymają w jakimś stopniu tę wolność gospodarczą, będziecie mogli tam zarabiać te pieniądze, więc no czemu jakoś się nie dogadać, no po co chodzić i robić te protesty, po co jego gazeta co chwila to nagłaśnia, pokazuje na cały świat, on jeździł też do Stanów Zjednoczonych. A on na to odpowiedział, bo chińscy komuniści twierdzą, że my tylko mamy ciało, a nie mamy duszy. I Hongkongczycy dziś nam udowadniają, że oni mają duszę. Oni walczą o przetrwanie tej duszy. To jest XXI wiek i ta walka się toczy o duszę w Hongkongu.
Amen. Bardzo piękne, piękne przesłanie z Hongkongu, że to jest rzeczywiście walka duchowa, no bo walka o duszę jest walką duchową, nie? No to stąd my w Polsce tę walkę duchową cały czas prowadzimy, ale chciałem też pokazać ten aspekt polityczny, bo dzisiaj w Polsce popularna jest taka teza, że właśnie z komunistami można się dogadać, można prowadzić wspólne, korzystne interesy, win-win, to komuniści i agitatorzy, ich agentura w Polsce podsycają ten slogan win-win z komunistami, ale to, co się dzieje w Hongkongu, to jest jasny sygnał dla całego świata, jasny sygnał dla Polski. Co to znaczy win-win w dłuższej perspektywie czasu? Przecież gdyby dało się z komunizmem żyć pokojowo i robić interesy, to powinno się to stać w Hongkongu. Przecież dzięki Hongkongowi Chiny komunistyczne mają otwarcie na świat, bo Hongkong ma specjalne traktowanie na arenie międzynarodowej w aspekcie ekonomicznym. Jest, można powiedzieć, jak gdyby tak traktowany jak wolny świat. Nie ma tam żadnych ograniczeń. To właśnie pani prezydent Tajwanu niedawno zagroziła, że jeśli dalej Chiny będą eskalować, komuniści chińscy eskalować nacisk i odbierać wolność Hongkongowi, no to ona cofnie to uprzywilejowane traktowanie Hongkongu. Bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Czyli jeśli dałoby się rzeczywiście, że można z Chińczykami komunistami, bo tu chodzi o komunistów przede wszystkim, nie o etnicznych Chińczyków, jeśli dałoby się współistnieć pokojowo z komunizmem, robić interesy i tu komunizm, tutaj wolny świat, a robimy interesy, to właśnie w Hongkongu powinno się to udać. A z komunizmem to można mieć albo mur, żelazną kurtynę, jak to było? Świat podzielony, albo następuje zwarcie, konflikt. Komuniści dążą do przejęcia wolnego świata. Hongkong jest tego przykładem. Nie da się z komunizmem współistnieć. On zawsze będzie chciał cię zabić. Przykład Hongkongu to dobitnie pokazuje.
I miejmy nadzieję, że dzisiaj przykład Hongkongu będzie taką ogromną lekcją dla Polaków, czym tak naprawdę jest chiński komunizm. My wiemy, że Hongkończycy inspirują się Polakami, ich walką o wolność, szczególnie w czasach Solidarności. Co mnie szczególnie wzrusza, to że większość tych protestujących to są ludzie młodzi. Tak jak przed chwilą powiedziała redaktor Hanna Shen, dla nich najwyższą dzisiaj wartością jest wolność. I miejmy nadzieję, że tym zarażał cały świat. I teraz pokażmy hymn, nieoficjalny hymn wolnych Hongkończyków. Z męstwem i mądrością kroczymy naprzód. Wzruszający hymn. Myślę, że każdy, kto kocha wolność, gdy ogląda, to się wzrusza. Ja bardzo dziękuję Hani z naszej redakcji, która odkryła to i przetłumaczyła na polski. Chciałam teraz zapytać Was, dlaczego w ogóle Polaków powinno obchodzić to, co się dzieje w Hongkongu. Bardzo poruszające słowa byłego konsula RP w Hongkongu Mirosława Adamczyka podczas wiecu poparcia Hongkończyków w grudniu zeszłego roku w Warszawie, kiedy pan Mirosław Adamczyk powiedział, że tam w Hongkongu dzisiaj trwa walka o wolny świat. Dziś Hongkong i Hongkończycy domagają się tego i walczą w imię tych samych wartości, które nam przyświecały w latach 70. czy 80. Jak wytłumaczyć Polakom dzisiaj to, że powinno nas obchodzić to, co się dzieje dzisiaj w Hongkongu, ta walka o wolność? Redaktor Hanna Shen.
To przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że rzeczywiście to jest walka ideologiczna, to jest walka pomiędzy wolnym światem, pomiędzy kapitalizmem, a komunizmem, socjalizmem też, bo on w takiej formie zaczyna być popularny wśród młodzieży na Zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I to, ta walka dziś między tymi dwoma systemami rozgrywa się, no to pierwszą linią frontu są Hongkongczycy. Jeżeli Hongkong padnie, no to wiadomo, że następnym krokiem, miejscem, po które chcą wyciągnąć ręce Chińczycy, jest Tajwan. No a potem, no, to już kiedyś w historii przerabialiśmy. No była, to jest rok 38, to ciągle odwołanie do hitlerowskich Niemiec, naprawdę tym dziś są Chiny. 38, Austria, Czechosłowacja, a potem była Polska. Dokładnie tak będzie. To jest Hongkong, to jest Tajwan, a potem nowym jedwabnym szlakiem po kolei inne miejsca, bo o to chodzi Chinom. Im chodzi o pełną dominację. Oni to pokazują, że oni chcą zdominować cały świat i na cały świat wprowadzić ten chiński socjalizm, tą dyktaturę, którą mają u siebie. I to jest ich cel. Dziś toczy się walka w Hongkongu, ale pokonany Hongkong, ta walka przeniosi się gdzieś indziej. Ale jeżeli kogoś ta walka ideologiczna, jeżeli kogoś tak specjalnie te wolności nie obchodzą, to niech pomyśli o tym, o czym często u nas się mówi, o tak zwanych korzyściach, jakie możemy mieć wchodząc w różnego rodzaju porozumienia z Chińczykami. No, Hongkong pokazuje nam, jak Chińczycy traktują te porozumienia. Ta deklaracja, wspólna deklaracja pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami, która no, jak gdyby ustaliła, że na 50 lat od momentu, kiedy Chiny przejmą Hongkong, będzie w miarę duża autonomia w Hongkongu. To jest nie tylko umowa pomiędzy dwoma państwami, ale to zostało zapisane w ONZ-cie, a więc to jest umowa międzynarodowa. Status Hongkongu jest zapisany w prawie międzynarodowym. I dziś Chińczycy, narzucając swoje prawo Hongkongowi, nie tylko łamią jakąś obustronną umowę, ale umowy międzynarodowe. To nam pokazuje, że możemy podpisywać 50 partnerstw strategicznych z Chinami, dodawać do tego 50 przymiotników, zaczynając od wszechstronnego, myśleć, że my podpiszemy jakieś umowy i to będą tylko umowy gospodarcze, na przykład mówiące o budowie jakiegoś centrum transportowe, te komunikacji, centra, cokolwiek, takie możemy umówić, że to wszystko oni będą tego przestrzegać. No Hongkong nam pokazuje, że nie będą. Oni mieli przez 50 lat przestrzegać, po 23 latach powiedzieli koniec. To, co ktoś kiedyś powiedział, że dla Chińczyków, dla komunistów chińskich dziś podpisana umowa, jutro jest historią, to Hongkong nam to bardzo wyraźnie pokazuje. Więc jeżeli nie wolności, to przestańmy wierzyć w to, że cokolwiek dotyczącego gospodarki, że z tego będzie właśnie, tak jak pan to powiedział, jakikolwiek win-win.
Tutaj warto zwrócić uwagę, że podczas tego, co się dzieje w tym samym momencie, co się dzieje w Hongkongu, w Polsce mamy wypowiedź sinologa, profesora Bogdana Góralczyka, który w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że chińska sesja parlamentu to najważniejszy doroczny ceremoniał polityczny i w konfucjanizmie kwestia niezwykle istotna. Co Polakom chciał przekazać profesor Góralczyk? W tym momencie, tak jak mówimy, trwa walka o wolność w Hongkongu. Ważna jest dla całego świata, a w Polsce mamy takie wypowiedzi jak profesora Góralczyka. Mamy gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy, który gratuluje chińskiemu prezydentowi 3 lutego, że dobrze sobie radzi z pandemią koronawirusa. I przypomnimy, że prezydent Andrzej Duda podniósł naszą współpracę z komunistycznymi Chinami na partnerstwo wszechstronne. Takie komunikaty dzisiaj otrzymują Polacy. Hongkong jest gdzieś daleko. Pastor Paweł Chojecki, jak dotrzeć rzeczywiście do Polaków z tą ważną informacją o prawdę o komunistycznych Chinach, kiedy mamy taki zalew tej prokomunistycznej propagandy?
No, sięgając szeroko, to trzeba by jasno powiedzieć, że my nie mamy wolnej Polski. Że jakaś głupia aktoreczka wyskoczyła w telewizji, powiedziała, że komunizm upadł i to było niby przejście z komunizmu do wolności. To jest oczywiście bujda. Ten układ okrągłostołowy, zakłamany, katokomuna tak zwana, zaprojektował tą trzecią RP jako takie państwo hybrydowe z elementami demokracji, z elementami kapitalizmu, z elementami wolności, ale pod ścisłą kontrolą sił komunistycznych, globalnych sił komunistycznych. I to się w Polsce przejawia na każdym kroku, między innymi w tym, że tego rodzaju autorytety, które śmierdzą na odległość, komuszą onucą, wypowiadają się w polskich mediach i tumanią Polaków. Na dodatkowe przykłady mógłbym pokazać ten haniebny popis redaktora Skowrońskiego w Radiu Wnet, gdzie kolejnego takiego chińskiego lobbystę, nawet z takiego tego Bank of Asia, czy jak to się tam nazywa, wziął i razem tak się rajcowali tym, że Chiny komunistyczne pokonają Stany Zjednoczone, pokonają wolny świat, no i wtedy my tu ich przywitamy chlebem i solą. Mniej więcej tak zrozumiałem, taki był pan Pyfel właśnie brylował, taki był wydźwięk tego wywiadu. Ale macki komunistyczne sięgają jeszcze dalej. Oto wychowanek tego profesora Góralczyka, który zalatuje...
Jacek Bartosiak.
Dokładnie, który zalatuje ciężko tą zgnilizną z onuc, wystąpił, wyobraźcie sobie, w jednym z większych kościołów protestanckich w Polsce, w kościele baptystów w Warszawie, gdzie pastor Wichary, taki można powiedzieć przełożony, czy jak tam kościoła chrześcijan baptystów w RP, zaprosił go i tam właśnie sobie tak spijali z dzióbków, jak to już te Stany Zjednoczone przegrywają i trzeba się przygotować na przyjęcie Chińczyków komunistycznych. Także pytanie, co to ma do Polski? W Polsce jest chińska agentura, w Polsce jest chińska propaganda. W Polsce już są chińscy lobbyści, którzy widać, że przygotowują przed armią chińską szlak. A towarzysz Braun z Konfederacji to nie powiedział wprost, o co chodzi? O Fort Xi nad Wisłą, o wojska komunistycznych Chin w Polsce, to jest ich cel.
Redaktor Hanna Szen, co by pani odpowiedziała dzisiaj profesorowi Góralczykowi, który mówi o wielkim renesansie narodu chińskiego na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej? Mówi to w polskich mediach. Redaktor Hanna Szen.
Najchętniej nie chciała odpowiadać profesorowi Góralczykowi. Ja bym chciała, żeby profesor Góralczyk przestał być jedynym autorytetem w kwestii Chin w Polsce, bo to tak jest. W Polsce, jeżeli ktoś jest sinologiem, nie może zrobić kariery, jeżeli nie mówi tego, co mówi profesor Góralczyk. To jest coś niesamowitego. Wielu ludziom zostały złamane kariery właśnie dlatego, że się nie podporządkowuje tym teoriom głoszonym przez właśnie takie jedyne autorytety. Pyfel, Bartosiak to są wszystko ludzie związani z Góralczykiem. Zresztą jak posłuchacie tego państwo wywiadu, o którym wspomniał pastor Pyfla w Radiu Wnet i wy zobaczycie posłuchacie tego wywiadu, a przyznam się, że on jest dużo gorszy niż Pyfela wywiad, naprawdę dużo gorszy. To są wymioty na tydzień, jak się tego słucha. Tego wywiadu Góralczyka w Rzepie, no to są dokładnie, oni powtarzają dokładnie to samo, odwołują się do takich samych przykładów, używają takie same, tak zwane ładnie brzmiące zwroty, które no mogą kogoś, kto się nie interesuje Chinami, albo tak się interesuje raz na tydzień, bo trzeba coś w mediach powiedzieć, no to mogą w jakimś stopniu zaskoczyć, powiedzieć, o to brzmi mądrze, więc facet mądrze gada. Znaczy czas jest, żeby tacy ludzie po prostu zniknęli, albo że przestali być zapraszani, bo Góralczyk jest jest zapraszany także do wielu mediów prawicowych, a przynajmniej przez jakiś czas był, bo on i gościł i w telewizji polskiej, i w polskim radiu, i gości chyba też co jakiś czas, i teraz Dużepa, i Radio Wnet. Także on wszędzie jest i wszędzie jest jedynym autorytetem, który opowiada nam takie rzeczy. No dam Państwu tylko taki przedsmak tego, co w tym wywiadzie możecie znaleźć. No jak chcecie sobie zepsuć wieczór, a nie daj Boże macie kolację, to tego nie róbcie. Ale no, on opowiada w tym wywiadzie tak, że no, mamy takiego wspaniałego wodza Xi, który prowadzi bezprecedensową kampanię walkę z korupcją. To jest kampania antykorupcyjna. Jak ta kampania wygląda, to widzimy chociażby na jak działa Światowa Organizacja Zdrowia, gdzie Chińczycy mają wpływy i właśnie za pomocą korupcji działają. A do tego teraz postawił na konsumpcję i chce zadbać o obywatela, by się dobrze czuł. Czyli ten Ujgur siedzący w cudzysłowie, w obozie koncentracyjnym, to on się czuje dobrze, to państwo chińskie komunistyczne robi dobrze. Ta kobieta, która jest poddana aborcji albo sterylizacji, ona jej się robi dobrze. Ten członek ruchu Falun Gong, któremu się wycina jakiś organ na żywo, na sprzedaż za chwilę ten organ pójdzie, to jemu się robi dobrze. To mówi w polskich mediach profesor Guralczyk i dziennikarz przychodzi do następnego pytania i przyjmuje to jako coś normalnego i nawet powtarza niektóre tezy. No to jest coś strasznego po prostu. To pokazuje, że no, my jesteśmy jeszcze na etapie komunii. Jeżeli takie autorytety mogą głosić takie rzeczy w oficjalnie istniejących mediach i nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Nikt nie zwraca uwagi, że są mówione rzeczy skandaliczne. Już nie chcę mówić o tym, że no, przełożył sesję parlamentu, a że przekładanie czegoś to jest taki ceremoniał polityczny i to ma się jakoś do konfucjanizmu, bo to jest, no, to, no, to jest typowe działanie. To i Bartosiak to robi, i Pyfel to robi. To jest takie coś, co Ameryce nazywają normalizacją partii komunistycznej. Znaczy oni chcą pokazać, że to jest taka normalna, oni tak normalnie sobie przejęli władzę i są taką kontynuacją tych poprzednich władz chińskich. Oni są, no właściwie kontynuują ten dorobek, dziedzictwo chińskie. Oni są spadkobiercą tego dziedzictwa i tej przeszłości Chin. No to jest jedno wielkie kłamstwo oczywiście, ale to jest notorycznie powtarzane, na to nikt w ogóle nie reaguje. Ale mówienie dziś, kiedy widzimy, że na ulicach Hongkongu bici są młodzi 12-letnie dzieci, kiedy widzimy, że porywani są ludzie z Hongkongu, porywani byli Tajwańczycy w ostatnich latach, kiedy widzimy, co się dzieje z ludźmi Falun Gong, kiedy na ulicach polskiego miasta, na Nowym Świecie, czy na Nowym Świecie, w Starym Mieście, bici byli przedstawiciele telewizji Idź Pod Prąd, bo przypomnieli o masakrze na Tiananmen, byli atakowani przez Chińczyków. Mówienie, że to jest robienie dobrze?
Rzeczywiście na środowisko Idź Pod Prąd w ostatnich miesiącach padło wiele takich ataków ze stron komunistycznych Chin. Ja tylko przypomnę o konferencji USA-Chin, która odbyła się na Akademii Leona Koźmińskiego w grudniu zeszłego roku i tam również był profesor Bogdan Guralczyk. Ze strony amerykańskiej nie było nikogo, ze strony chińskiej był ambasador Chin w Polsce. Także widać, że ta propaganda, o której mówimy, która już jest w Polsce, propaganda komunistycznych Chin, jest również na uczelniach. Pastor Paweł Chojecki.
I to nie dzieje się przypadkowo. Jeśli jest propaganda, jeśli są lobbyści zwykle nie robią swoich usług za darmo, nie? Czyli ktoś pakuje tu jakieś ciężkie pieniądze. Mówiliśmy, że Polska, naród polski utopił prawie miliard dolarów w tym nikomu niepotrzebnym banku azjatyckim, banku Azji, czy jak to tam nazwać, gdzie tam się szarogęsi pan Pyfel. Także widać, że za tym idą ciężkie pieniądze, czyli będzie agentura, będą ataki na nas, będzie próba rozbicia naszego środowiska, będą wysyłać tu dywersantów, bo są na to ogromne pieniądze. Wiecie, my mówimy o 1000 gitar i to jest tam 50-60 tysięcy miesięcznie. W to idą miliony dolarów, żeby zniszczyć wszelkie środowiska, które mówią prawdę na terenie Polski. Bo to jest przygotowanie do tego, żeby już później była jedna linia, taka jak właśnie głosi profesor Guralczyk na przykład, czy jego wychowankowie, a potem to już przyjdzie komunistyczna armia. To jest właśnie teraz, tak jak w Hongkongu, biją się o przetrwanie, tak samo w Polsce my bijemy się o przetrwanie prawdy, o przetrwanie ostatniego medium, albo pierwszego medium, bo jesteśmy pierwszym i ostatnim, można tak powiedzieć, które nie kłania się chińskim komunistom. Nie ma drugiego takiego medium. Oczywiście można powiedzieć o oddziale Epoch Times, no ale Epoch Times powstał w Stanach Zjednoczonych, tu ma tylko branch, tu ma oddział tylko w Polsce. Oni oczywiście też mówią prawdę o komunizmie, ale jeśli chodzi o polskie środowiska medialno-polityczne, to jest to tylko środowisko Idź Pod Prąd. Dlatego jest taki zmasowany atak na nas. Wiecie, my nie mówimy o wszystkim, wy pewnie też nie wiecie wszystkiego, no ale ja trochę więcej wiem na ten temat.
Tym bardziej dziękujemy, redaktor Hanna Szan.
Takie głosy przedstawia się tak, jak to przedstawił jeden z pracowników polskich mediów publicznych, a kiedyś pracownik chińskiego radia międzynarodowego, czy takiego chińskiego odpowiednika Sputnika. Kiedy ktoś mówi inaczej niż mówi profesor Góral, czy Bartosiak, czy Pyfel, no to jest taka opinia, która powinna być poza spektrum w ogóle w dyskusji. Znaczy nie powinno być to być brane w ogóle pod uwagę, wręcz nie powinno być dopuszczane. No taki argument został na przykład wysunięty wobec mnie, kiedy ukazał się wywiad w Warsaw Institute i ja powiedziałam trochę inaczej o wirusie KPH niż miała być ta główna narracja w Polsce. Ale dokładnie taki argument można powiedzieć, że powinniście być poza tym spektrum, czyli niedopuszczenie o dyskusji Idź Pod Prąd, Epoch Times. Dokładnie ta strona w ten sposób będzie przypiłać takie łatki. To nie są ludzie, którzy powinni opowiadać na ten temat. Oni mają jakieś niebezpieczne teorie. Ich nie należy słuchać. No, ale w tym, tak naprawdę my jesteśmy jedyną stroną, która pokazuje to zakłamanie takich ludzi jak no, ci, którzy przed chwilką wymieniliśmy. Bo no, normalnie nasze media chciałobyśmy, żeby Polacy wyłączyli myślenie i tylko wkłaniali to, co mówi profesor Góralczyk, Bartosiak i Pyfel i przyjmowali to jako jedyną słuszną prawdę. No, my wychodzimy w kontra, my pokazujemy, co jest w tym myśleniu, jakie jest wielkie kłamstwo. Także dlatego będziemy atakowani, dlatego będą nam przypinać łatki, no będziemy mieć kolory nam też przypinać, prawda? Będziemy nawet oskarżani o to, że jesteśmy brunatni, no ale no, jeżeli nikt tego nie będzie robił, no to będziemy żyć za chwilę właśnie no, z chińską armią u progu i wszyscy będziemy musieli z uśmiechem na twarzy przyjmować ten komunizm chiński.
Wczoraj mówiliśmy o sojuszu Konfederacja PiS. Zobaczcie, co łączy te dwa ugrupowania, które niby się tam nawalają i tak dalej. Miłość do komunistów chińskich. Zarówno u prezydenta, nie Xi, tylko Dudy. Zarówno u premiera Morawieckiego, u towarzysza Kaczyńskiego i wszystkich tych innych towarzyszy pisowskich jest wielka miłość do komunistycznych Chin. No, w towarzystwie Konfederacji, no to tam ta miłość jest, tam już oświadczyny były. Tam już się oświadczył i Korwin chińskim komunistom klęknął prosi o przyjęcie i oczywiście towarzysz Braun już tam z chlebem i solą armię komunistyczną chce witać jako przeciwwaga do tych strasznych, satanistycznych protestantów z Ameryki, czyli do armii USA. Także to wszystko już się dzieje i zobaczcie, jak silne jest lobby czy agentura komunistyczna w Polsce. Chyba miesiąc temu lub troszkę więcej, może 6 tygodni można to sprawdzić. Komunistyczny ambasador na łamach chyba Onetu...
Tak, mówiliśmy o tym, Idź Pod Prąd również.
Zażądał praktycznie wyrugowania z przestrzeni publicznej jakichś dziwnych środowisk polityczno-medialnych, które ich obrażają, tych komunistów chińskich. No to jest jedno takie środowisko polityczne i medialne, bo tam politycy i media. No to jakie jest środowisko? Tylko Idź Pod Prąd, nie?
I zaraz
po tym zobaczcie, jak się pojawiły telewizja publiczna, pisowska, już mówi o nas, że jesteśmy tajemniczą sektą. Lewackie jakieś tam jaczejki, już brunatny raport. I Gazeta Wyborcza już przedstawia nas jako faszystów. I oczywiście pani Hania Shen też jest tą faszystką. Falun Gong i Epoch Times. Wszyscy razem, zobaczcie. Ambasador tylko powiedział, a pieski już zagrały.
Czy to przypadek? Nie sądzę. Ja chciałam jeszcze przejść do takiej sytuacji.
Proszę. Jeśli mogę, też taki jeden przypadek, bo ostatnio w chińskich mediach bardzo często wypowiada się taka osoba, nazywa się Sylwester Szafarz, to był były PZPR-owiec, no czyli wiadomo, Towarzystwo Góralczyka, Simoszewicza i tak dalej, ale on pełnił rolę konsula polskiego w Szanghaju w latach 2004-2007. Dziś jest autorytetem mówiącym o tym, jakie to Chiny sobie świetnie poradziły, no, wypowiadający się jako Polak, który z polskiego punktu widzenia mówi, jak to Chiny sobie świetnie poradziły z pandemią, jakie to wspaniałe na otwarciu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, jakie piękne przemówienie miał prezydent komunistyczny Chin, tych Chin, którym zawdzięczamy pandemię. Ten człowiek jest byłym PZPR-owcem, teraz chwali Chiny, a był konsulem w latach 2004-2007. Przypomnijcie sobie Państwo, kto 2005-2007 rządził, nie odwołał tego konsula i on cały czas rozwijał swoją karierę.
Ciekawe. I oczywiście nie był to towarzysz Wiesław.
Ciekawe, czy Rzeczpospolita teraz przeprowadzi wywiad z redaktor Hanną Szen, a szczególnie Bogusław Hrabota, który przeprowadził wywiad z profesorem Góralczykiem. Tak jak przed chwilą mówiła redaktor Hanna Szen, bardzo ważne jest, żebyście podawali dalej do nowych widzów to, co my mówimy o komunistycznych Chinach, bo w Polsce jest niewiele środowisk, które mają odwagę to mówić. Jeśli chodzi o reakcję międzynarodową, widzimy Kanada, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, teraz stoją murem za Hongkongiem. Przytoczę wypowiedź Chrisa Pattena, ostatniego gubernatora Wielkiej Brytanii w Hongkongu, który powiedział, że Hongkong został zdradzony przez Chiny. Zaznaczył również, że jeśli świat nadal będzie uginał się przed chińską polityką zastraszania, to liberalna demokracja na całym świecie zostanie zdestabilizowana. Czy rzeczywiście, jeśli sytuacja w Hongkongu się zmieni, jeśli zostanie zniesiona jego autonomia, to według Was liberalna demokracja na całym świecie zostanie zdestabilizowana. Hanna Szen.
Ja przede wszystkim uważam, to najważniejsze jest, tej bitwy Hongkongczycy sami nie wygrają. To już jest, no to jest coś dużo gorszego, poważniejszego niż to, co działo się w zeszłym roku. Wprowadzenie tego prawa to jest już o stopień, o kilka stopni coś naprawdę gorszego. I tej bitwy Hongkongczycy sami nie wygrają. Jeżeli Xi Jinping zdecyduje się wprowadzić to prawo, to znaczy, że jego już zupełnie nie będzie obchodzić, co się stanie z tymi Hongkongczykami. Ono naprawdę jest wprowadzone po to, żeby tych wszystkich młodych ludzi, którzy dziś protestują, powsadzać do więzienia. Jest to szczególnie istotne dla Xi Jinpinga, bo we wrześniu są wybory do parlamentu lokalnego w Hongkongu i wiadomo, że powtórzy się sytuacja taka, jaka była w styczniu w tym roku na Tajwanie, to znaczy wygrał obóz antykomunistyczny, antychiński, antypekiński. I dokładnie to samo zapowiada się w sierpniu, więc wprowadzając tą ustawę i wsadzając zaraz potem tych młodych ludzi, a także działaczy prodemokratycznych do więzienia. Jimmy Lai już był zatrzymany i teraz za kaucją wyszedł i grozi mu proces, więc te procesy, no, będzie ich coraz więcej. Także no to oni zostaną po prostu spacyfikowani. I teraz wiadomo, że tej wojny sami, tej bitwy nie wygrają, więc muszą być działania ze strony innych państw. Wielka Brytania ma tu ogromną odpowiedzialność. Wielka Brytania teraz mówi o tym, że będzie zmieniać prawo dotyczące paszportów, bo wiemy, że duża część, ponad 3 miliony Hongkongczyków ma paszporty brytyjskie, ale to są takie BNO paszporty, to znaczy paszporty, które no, pozwalają im podróżować na paszporcie brytyjskim, ale nie pozwalają na dłuższy pobyt i pracę w Wielkiej Brytanii. To prawo brytyjskie ma być zmienione, to będą uznawane jako normalne paszporty, no ale nie jest rozwiązaniem takim, że no, oni te 3 miliony wyjadą, prawda, no bo to znaczy Hongkong i tak będzie w rękach komunistów, więc potrzeba innych zdecydowanych działań. Takie działania powinni podjąć Amerykanie. Amerykanie no, w jakim stopniu są od początku tych protestów no, wielkim przykładem, inspiracją dla Hongkongczyków. Widzieliśmy sami, prawda, flagi amerykańskie, często odwoływanie się do prezydenta Trumpa. Jimmy Lai teraz napisał artykuł, który był na pierwszej stronie jego gazety, także wzywający prezydenta Trumpa do działania. Amerykanie mówią, że być może pozbawią Hongkong tego statusu specjalnej strefy w relacjach gospodarczych. No to by zniszczyło Hongkong gospodarczo, a no Hongkongu, silnego Hongkongu gospodarczo jednak komuniści potrzebują, bo między innymi poprzez Hongkong piorą brudne pieniądze. Także nie, to mógłby być jakiś argument. Podobno wróciła w Waszyngtonie kwestia tych banków chińskich, to znaczy, że rzeczywiście Donald Trump mówi o tym, że trzeba się wziąć za chińskie banki działające w Stanach Zjednoczonych. To był bardzo duży, no taki uderzenie, które mogłoby powstrzymać, też można by powiedzieć, że albo tego nie będzie, jeżeli nie będzie żadnych zmian w Hongkongu. Więc no, jest wiele działań, które mogliby podjąć, ale tu właśnie potrzeba działań. Nie mogą to być tylko deklaracje, że no my jesteśmy za wolnościami, my jesteśmy tym liberalnym środowiskiem, wspieramy wolności, jesteśmy za demokracją, trzeba uszanować to porozumienie z 1984 roku. To jest za mało. Po prostu w tej chwili potrzeba działań. To jest jedyny sposób, jeżeli jeszcze możemy zatrzymać tragedię, bo to, co się wydarzy, dzieje w Hongkongu i to, co się wydarzy, to będzie ogromna tragedia. Będzie totalne zniszczenie tego, no, wspaniałego miasta wolności tak naprawdę. No, każdy, kto tam był, to wie, jak niesamowite to jest miejsce. Pełne energii, niesamowitych ludzi i naprawdę wielkich wolności. Ja chcę, żebyście sobie Państwo uświadomili, jak bardzo wolny jest Hongkong, bo my często mówimy o jabłkach polskich. No więc, żeby wysłać polskie jabłka gdziekolwiek na świecie, to oczywiście trzeba jest cała procedura, ogromna biurokracja, jakieś świadectwa fitosanitarne i to gdziekolwiek je wysyłamy, czy to Chiny, czy Ameryka, to jakieś tam są takie, ta biurokracja.
Robert O'Brien, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, ocenił, że Pekin na początku roku przekazał fałszywe informacje przekazywane właśnie przez WHO. To był wirus, został wypuszczony przez Chiny. Pewnego dnia HBO zrobiło o tym serial, podobnie jak zrobili z Czarnobylem.
Noż to ukradnie show pani Hani, bo to przecież w artykule, też na Facebooku publikowanym, powiedziała, właśnie dała tę analogię, że to, w jaki sposób Chiny prawdę o tym wirusie z Wuhan, jest analogią właśnie do ukrywania prawdy o Czarnobylu przez. I teraz mówią to samo Amerykanie.
Mam nadzieję, że uda się połączyć jeszcze z doktor Hanną Szymiatnie dzisiaj. To w przyszłym wyścig USA-Chiny jest bardzo gorące, napięcie rośnie. Wiemy, że również sytuacja gospodarcza w Chinach nie jest dobra, co powinno cieszyć wolny świat. Będziemy to wszystko pokazywać Wam i informować Was. Ja przypominam o akcji hashtag support Greta i o nowej ilustracji Grety Samuel. Wsparcie dla całego świata, jeśli chodzi o sprzęt medyczny, na tej grafice wątek włączenia. Możecie dawać dalej na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie.
Taka dla nas bardzo przyjemna. Ja na kazaniu też mówiłem na pomyśl dziś. Odcinek możemy go dziś. Coś, co wydawało się, że jest tych morderczych, zabijają tam swoich w komunistycznych Chinach, zabijają też polityków, na przykład o zastraszaniu i być może o zabójstwie, też próbują zastraszać zwykłych ludzi. Wystarczy swoją grafikę puścić i już jesteś śmiertelny. Zabić. Oczywiście najpierw są groźby po to, żebyś ty przestał działać, funkcjonować. Próbowano tę oczywiście w stosunku do ich początku naszej działalności próbują nas zastraszać. W razie bez skutku, chwała Bogu. Próbowali to zrobić na kobiecie. Na naszej pani, że ona się przestraszy i wycofa się z walki o wolność, o wspieranie Tajwanu, Hongkongu, wolnych Chińczyków. I dołożyli do tego groźby ze strony pracodawcy. To jest akurat firma, w której zarządzie pracuje paru Rosjan. To tak, no taki tylko... Ależ to przypadek! Przypadek oczywiście nie mający no, tu żadnego związku, ale ta firma zaczęła jej grozić, że ją no, zażądała zabrania tych z jej prywatnych portali, z jej prywatnych kont, tych grafik, no, pod groźbą, że być może się rozstaną. Nie? Także zobaczcie, jak to te macki i oddziaływanie jest naprawdę na całym świecie już.
Ale z drugiej strony za przeciwwagę...
Ale właśnie, tu się świecie. Zaczęło, tu jest, się zaczęło.
Jest wsparcie Grety Samuel, tak jak Greta mówiła na antenie naszej telewizji, jest zaskoczona tak wielkim wsparciem międzynarodowym. Naprawdę dostaje przeróżne listy z całego świata, także hashtag support Greta. Ten hashtag obowiązuje na mediach społecznościowych. No i oczywiście będziemy Was informować, co dalej z Gretą Samuel. Postępowanie, jeśli chodzi o dyscyplinarne, jak jej pracy się toczy, czy nie. Ja chciałam zapytać...
Już wiemy, że Hong Kong, ale kto jest ten drugi?
Singapur. Nie jest przykładem, jeżeli chodzi o inne wolności, nigdy by go nie stawiała, to Hongkong jest naprawdę takim miejscem, w którym są wszystkie inne wolności. Poza gospodarczymi była i wolność pracy, i zgromadzeń, wolność religijna ogromna. Także to rzeczywiście jest takie miejsce, no które to, co się wydarzyło, to totalne uczynienie tego miasta Chińskiej Republiki, pierwsza, siadają 12, ja przychodzę, wychodzę o drugiej, a o drugiej. Ale wszystko, o tu biznesy, tu jeden na drugiego, to nie są wybory prezesa Sądu Najwyższego, to nie są jakieś listy przebojów, czy co tam się stanie z trójką, naprawdę to nie jest tak ważne jak to, co się dzieje w Hongkongu, bo to jest ta pierwszy front walki z komunizmem, który może do nas...
...tej postaci, jaki jest w tej chwili w Chinach, jeżeli Hongkongczycy przegrają, więc musimy o tym mówić, żeby ten temat był obecny, żeby nie przeważył głos góralczyków, bartosiaków i pyfelów, żeby Polacy byli dobrze poinformowani, bo poinformowany Polak to świadomy Polak, to Polak, który będzie dokonywał wyborów, a nie da się, a nie da uwierzyć, nie uwierzy w to, co nam stara się wmówić pyfel, że nie należy oceniać, nie należy mówić, czy coś jest dobre, czy złe. Trzeba robić takie...
Pani redaktor mogła skomentować właśnie grafikę, najnowszą grafikę Grety Samuel. Dlaczego tak ważne jest, żeby Tajwan dzisiaj był w Światowej Organizacji Zdrowia?
Zanim jeszcze na to odpowiem, jak ja się zgubię, to mi przypomnijcie, ale to chcę powiedzieć o programie, który słuchałam w ten weekend i wtedy myślałam o Grecie. Jest taki program Stephena Bannona, War Room Pandemic, i co weekend on zaprasza do tego programu Chińczyków, którzy opowiadają Amerykanom, jak wygląda życie w Chinach, i często Amerykanie odkrywają, że oni tak naprawdę, no oni słyszeli o tych miliardach, o tych wieżowcach, o tych świetnych biznesach, a tu się okazuje, że no, są straszne rzeczy się tam dzieją, także to jest coś naprawdę dobrego, oddanie głosu Chińczyków. I ostatni weekend to było o chrześcijanach, o prześladowanych chrześcijanach, i była taka młoda Chinka, która powiedziała o małych aktach odwagi, które są niebezpieczne dla reżimu komunistycznego. I to małe, to nie oznacza, że one są małe, bo nic nie znaczą, tylko to są takie akty, które być może to nie jest pójście z karabinem na front, prawda? To jest takie może rzeczy codzienne, które wykonujemy, jak ci Chińczycy, którzy czytają Biblię, którzy chrześcijanie, mimo niebezpieczeństw, gromadzą się. No to są takie akty, które dla nas wydają się czymś normalnym, prawda? No to dla nich to są akty odwagi. I coś takiego, takim małym aktem, jak mówię, nie przywiązujmy, nie interpretujmy tego mało jako coś nieznaczącego, tylko właśnie coś takiego, co powinno być w naszym życiu. To jest to, co zrobiła Greta. Ona po prostu... opowiedziała się za swoimi wartościami, broni ich cały czas, a sprawa jest, wydawałoby się, płacha, bo chodzi tylko i wyłącznie o ilustrację. Wydawało się, że sprawa jest mała, bo tylko i wyłącznie chodzi o jeden obrazek, a okazuje się, że to jest coś, czego reżim komunistyczny się bardzo boi. To jest ten właśnie mały akt odwagi. I naszym małym aktem odwagi jest, aby dziś Gretę wesprzeć i podawać te informacje o tym, jak ona jest prześladowana dalej. Niech to cały czas będzie na portalach społecznościowych. To jest bardzo, bardzo ważne. Niech świat widzi, bo wiemy, że to już odbiera cały świat i słyszy o tym. I to jest także, no, będzie takie przesłanie dla jakie ostrzeżenie dla jej pracodawców, ale także dla tych troli, że my cały czas ten temat monitorujemy, że jesteśmy z Gretą. To jest bardzo ważne. A ten program, właśnie ta wypowiedź tej Chinki, chrześcijanki, bo ona mówiła o tej odwadze chrześcijan, która jest postrachem dla komunistów. I wtedy mi się pomyślałam właśnie o Grecie. A dlaczego Tajwan musi być w Światowej Organizacji Zdrowia? Znaczy, ona jest w tej chwili chińską organizacją zdrowia. Chyba dziś czy wczoraj po raz kolejny szef Światowej Organizacji Zdrowia pochwalił Chiny za otwartość w okresie, w tej walce z koronawirusem. No wiemy oczywiście, że to jest jedno wielkie podłe kłamstwo, bo mamy koronawirusa, mamy pandemię właśnie dlatego, że Chiny nie były otwarte. Ale gdyby rzeczywiście udało się wymusić na tej organizacji reformę, no to musi tam być Tajwan, bo Tajwan jest państwem, które sobie z tym pandemią poradził jak nikt na świecie. Jest państwem, w którym są transparentne procedury, a tej transparentności potrzeba wielu międzynarodowym organizacjom, które w tej chwili są kontrolowane przez chińskich komunistów, bo to nie jest tylko i wyłącznie Światowa Organizacja Zdrowia. Z 15 takich głównych agencji ONZ-u, 4 główne są kierowane przez członków Komunistycznej Partii Chin. No to wiadomo, że to już oni nie muszą przekupywać tak jak muszą przekupywać Tedrosa, no to tutaj już oni i tak wykonują polecenia partii komunistycznej. Między innymi jedna z takich agencji w styczniu i w lutym zajmowała się ściąganiem z całego świata maseczek po to, żeby je wysyłać do Chin. No czyli nie spełniała swojej roli, tylko robiła dobrze chińskim komunistom. Więc tego powinniśmy się pozbyć, a na to miejsce powinien być Tajwan. I Tajwan powinien pokazywać i uczyć, jak sobie można radzić z takimi wirusami, ale także jak można się ustrzec przed chińskimi wpływami.
Pamiętajcie, hashtag support Greta i oczywiście też dziękujemy Tajwanowi za pomoc w walce z koronawirusem. Mówmy o tym Polakom, że to Polska między innymi dostała za darmo pomoc ze strony Tajwanu, sprzęt medyczny, a od komunistycznych Chin to my musieliśmy kupić i to jeszcze wadliwy sprzęt.
Przepłacając wielokrotnie i płacąc koncesjami politycznymi. Duda musiał się kompromitować, Morawiecki, Sasi musieli się kompromitować, witając ten badziew w świetle Jupiterów. Także tu cena była ogromna, jaką zapłaciliśmy za badziew.
A dziś Chińczycy tłumaczą się z tego, bo ten temat jest poruszany w chińskich mediach, że no, nawet na tym zjeździe, na tej sesji parlamentu był poruszany, no, że tam niby Chiny są atakowane za to, że ten sprzęt był jakiejś słabej jakości. No to Chińczycy tu mówią, że to importerzy, czyli czytaj Polacy, tak, że oni nie wiedzą jak obsługiwać to, albo nie odróżniają sprzętu medycznego od niemedycznego.
Nasza wina.
Ale tu akurat się z tym zarzutem, władza PiS nie odróżniła chińskich onuc od maseczek.
Tak. Tutaj jeszcze odnośnie Grety Samuel, do tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała. Greta Samuel też odważnie mówi o tym, że jest biblijną chrześcijanką i to dzięki Chrystusowi ma moc, żeby przeciwstawić się chińskim komunistom, bo przypomnijmy, że otrzymuje cały czas groźby ze strony komunistycznych Chińczyków, nawet grożą jej matce. Także widać, że bardzo jest niebezpieczne to, co dzisiaj robi Greta Samuel. Podawajcie dalej jej ilustracje i mamy też informację od pani redaktor, że o ilustracji Grety zostało napisane na stronie Komitetu Obecnego Zagrożenia Chiny, odtworzonego przez Steve'a Bannona. Także najwyższa półka, jest to były doradca Donalda Trumpa, co nas bardzo cieszy. Ja na zakończenie chciałam zapytać pani redaktor, jakby pani zachęciła naszych widzów, żeby wziąć udział w 6. zjeździe klubów Idź Pod Prąd już za 2 tygodnie, 11-14 czerwca. W zjeździe weźmie udział oczywiście pani redaktor, pastor Paweł Chojecki, Solomon Yu, wiceszef Republikanów za granicą, i generał Robert Spalding.
Więc wiadomo, że na pewno będzie dużo o tym zagrożeniu, które jest w tej chwili największym zagrożeniem dla wolnego świata, czyli zagrożeniu chińskim. To jest coś, czego państwo nigdzie w żadnym innym środowisku tak dokładnie, tak dużo nie usłyszycie. I dlatego chociażby warto tego posłuchać. Będziecie państwo między innymi Solomon Yu, a więc Chińczyk wam o tym opowie. Ja zawsze i te ostatnie doświadczenia Hongkongu i tego, co się dzieje, i chociażby te programy, które robi Steve Bannon, gdzie zaprasza Chińczyków, no pokazują, jak bardzo ważne jest, żeby dopuścić do głosu tych, którzy stamtąd, ludzi z Hongkongu, ludzi z Chin, żeby oni nam sami opowiedzieli, bo często nam opowiadają góralczyki, bartosiaki i pyfele, a potem jak posłuchamy prawdziwych Chińczyków, to oni mówią, nie, to nieprawda. Partia komunistyczna to nie jest chińska kultura, ona jest zaprzeczeniem chińskiej kultury. To jest obca tradycja, komunizm jest nam obcy. Dlatego warto chociażby z tego powodu posłuchać, bo posłuchacie Chińczyka, który wam powie, no, co dla nich jest ważne i jak oni widzą to, co się dzieje. No i jak myślę, no jeżeli potrzebujecie takiego, ja zawsze jak występuję w programie Idź Pod Prąd, to potem powiem szczerze, mimo że to trwa godzinę, czasem półtora, mam strasznie dużo doby takiej energii, od razu jestem gotowa, no, nie wiem, polecieć do Hongkongu i tam gdzieś w jakimś proteście wziąć udział, dlatego że to naprawdę jak się przebywa z ludźmi, którzy podobnie myślą, to nawet jak jest zmęczenie, jak jakaś choroba po drodze się pojawi albo coś, to i tak nie jest tak, to wszystko mija, jest ta energia zostaje, więc jeżeli w tym takim świecie, w którym na co dzień słyszycie, że wiele kłamstw, zajmowanie się nieistotnymi tematami, różnych manipulacji, wmawiania wam takich rzeczy, no, że nie należy oceniać, że nie należy mówić, co jest dobre, a co złe w momencie, gdy stoicie naprzeciwko wielkiego zagrożenia, no to i to myślę, że w takim środowisku i spędzenie kilka godzin, a tutaj będzie okazja kilku dni z ludźmi, którzy podobnie myślą, to będzie przede wszystkim taka dobra, duża dawka dobrej energii.
Bardzo dziękuję za te słowa. Już teraz możecie się zapisać. Przypomnę, że jest to zjazd internetowy i jest to zjazd darmowy, wstęp wolny. Także wspaniała gratka, formularz na stronie idzpodprad.pl/zapisy i można również zaznaczyć opcję, że nie jestem w klubie Idź Pod Prąd. Wtedy będziecie uczestniczyć tylko w części wykładowej. Pastor Paweł Chojecki.
Ja jeszcze chciałem do tego problemu, który poruszyła pani Hania, o tym, że tacy ludzie jak Góralczyk, Skowroński, Bartosiak, Pyfel, no i niestety jeden z tych pastorów polskich, Wichary, się do promowania tego kierunku dołączył, co wstyd dla polskich baptystów. Oni wiem, że się wstydzą, bo wielu z nich pisze do nas i mówi, tak, mi wstyd jest za Wicharego, za to i za wiele innych jego negatywnych dokonań. Warto sobie uświadomić, że posłuchanie tych ludzi to jest barbarzyństwo. Kiedyś, jak tam Rzym upadał, to było takie hasło tam, no, do czujności, do stanięcia na murach, bo barbarzyńcy u bram. Teraz mamy barbarzyńców już w środku, bo to, co ci ludzie mówią, nie oceniaj moralnie. To jest zaprzeczenie testamentu Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli w jakikolwiek sposób poczuwasz się do bycia chrześcijaninem, to masz obowiązek oceny moralnej. Masz obowiązek najpierw ocenić, co jest dobre, a co złe, a potem masz obowiązek stanąć po stronie dobra. Chyba, że już się deklarujesz jako barbarzyńca razem z tymi pseudoautorytetami.
Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, jak wyglądają dzisiaj komunistyczne Chiny, my gorąco polecamy film Liz Massanga, dostępny na TVP VOD. Już dzisiaj możecie go obejrzeć i przekonać się, jak wyglądają komunistyczne Chiny. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Była z nami redaktor Hanna Shen prosto z Tajwanu. Dziękujemy za ten wspólny czas i naładowanie się tą pozytywną energią pomimo takich trudnych
wzajemnie,
czasów.
Wzajemnie. Właśnie. My jak widzimy i słyszymy panią redaktor, to też jest dla nas ogromna taka porcja energii i zachęty do mądrych działań w przyszłości.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
Do zobaczenia. Za tydzień my cały czas pamiętamy również w modlitwach o Hongkongu. Tam teraz toczy się walka o wolność. Przechodzimy do ogłoszeń. Dyskusja o książce Niewidzialna wojna, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny zachód autorstwa generała Spaldinga. Już w niedzielę 31 maja o godzinie 17 będzie to dyskusja zamknięta dla klubowiczów Idź Pod Prąd. Zachęcamy was do udziału. Piszcie na kluby@idzpodprad.pl. Tak jak mówiłam, jesteśmy na finiszu akcji 1000 darczyńców wspiera telewizję Idź Pod Prąd w maju. Brakuje nam około 300 wpłat, także kto jeszcze chce nas wesprzeć, piszcie na idzpodprad.pl/wsparcie. O 20.30 Biblia w czasie zarazy. Jesteśmy w Dziejach Apostolskich, także gorąco was zachęcamy. Wcześniej 18.00 serwis informacyjny i Idź Pod Prąd dogrywka, a teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego.
O Grecie najpierw.
O Grecie, a później dlaczego mam nie grzeszyć. Dziękuję ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia po godzinie 18.00.
Dzisiaj chciałem wam krótko opowiedzieć o tym, jak historie biblijne ożywają w naszym życiu. Studiujemy w piątki list do Hebrajczyków. Przeczytam wam jeden werset, 12 rozdział, pierwszy werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Ci z was, którzy pamiętają świadectwo Grety z naszego obozu, ona właśnie tam powiedziała: mam wrażenie, że już nie tylko idziemy pod prąd, ale biegniemy, wręcz biegniemy za Jezusem. I pełniąc funkcję w firmie graficznej, ciesząc się ze swojego życia zawodowego, no mimo wszystko w tym życiu zawodowym dla Jezusa niewiele mogła robić. Ale cały czas myślała o tym, że chce jeszcze lepiej służyć Jezusowi, że chce biec dla Jezusa. Razem też modliliśmy się, by przełamać zmowę milczenia wokół telewizji Idź Pod Prąd, wokół Kościoła Nowego Przymierza. I Bóg połączył te dwie sprawy. I oto Greta jest dzisiaj bohaterką artykułu w angielskiej gazecie, gdzie także jest mowa o jej chrześcijaństwie, także jest mowa o telewizji Idź Pod Prąd. I to normalnie napisane. Nie sekta tajemnicza i tak dalej, tak jak Gazeta Wyborcza czy TV PiS. Wierność jednej dziewczyny wobec Jezusa Chrystusa, modlitwa, by użył jej życia na swoją chwałę. Zobaczcie, jakie daje efekty. A to dopiero początek historii. Taką samą historię Bóg może napisać dla ciebie. To, co powiem, odnosi się oczywiście do chrześcijan przede wszystkim, ale ludziom, którzy jeszcze nie związali swojego życia z Jezusem Chrystusem, może pomóc zrozumieć wagę problemu. Bo chciałem, żebyśmy dzisiaj, chrześcijanie, zastanowili się, dlaczego nie powinniśmy grzeszyć. Oczywiście znamy przeróżne powody, że grzech jest zły, że grzech niszczy różne relacje, że grzech dla nas jest niekorzystny, bo w końcu są jakieś jego złe skutki, złe owoce, że niszczy Kościół, niszczy wspólnotę, niszczy rodzinę. Warto sobie zdać sprawę z jednej podstawowej rzeczy, że z powodu grzechu to Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Oczywiście przyszedł dla naszego zbawienia, żeby nas uratować od kary za grzech. On wziął karę, która nam się należała, na siebie i na krzyżu Golgoty umarł za mnie i za ciebie. Ale przypomnijmy sobie, że kiedyś był świat bez grzechu. To nasza zła wola wybrała grzech, ludzie, Ewa z Adamem. Od tego momentu świat popadł w straszny stan. Wszystkie rzeczy, których nienawidzimy, z których z powodu cierpimy, choroby, śmierć, wojny, zdrady, nie wiem, prostytucja, nieposłuszne dzieci i tak dalej, to wszystko wynika z grzechu. Bóg nienawidzi grzechu. Jezus przyszedł, aby zapłacić karę za grzech, ale przyszedł też, żeby uwolnić ciebie i mnie z przymusu popełniania grzechu. On po to też umarł, żebyśmy my nie musieli grzeszyć. Czyli On chce, żebyś nie grzeszył. Czy ty też tego chcesz?